Kontrowersyjne tematy, gorące spory, opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz otwarty mikrofon. Zaprasza Adam Ruszczyński.
Dzień dobry, witam słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. Temat inwazji rosyjskiej na Ukrainę nie schodzi z czołówek mediów. Podobnie jest i u nas, czemu trudno się dziwić, między innymi dlatego, że Ukraina jest naszym sąsiadem i cennym buforem geostrategicznym. Zatem to, co się dzieje na jej terytorium, zwłaszcza w kontekście wojny, wywołuje w Polsce zainteresowanie i niepokój, być może również. Do tego wszyscy ludzie kierujący się rozumem stają po stronie prawa, a nie agresora, którym jest putinowska Rosja. Prezydent Stanów Zjednoczonych określił politykę Kremla wobec Ukrainy jako kryminalną. Wspieranie państwa ukraińskiego leży zarówno w interesie Zachodu, jak i Polski, którego przecież jesteśmy częścią. Natomiast sprzeciw wobec polityki reżimu, który łamie prawo międzynarodowe, jest obowiązkiem wolnych narodów. W Polsce w tej sprawie mamy na szczęście szeroki konsensus polityczny i społeczny. Zachód próbuje zniechęcić Władimira Putina do agresji sankcjami gospodarczymi. Objęły one obrót rosyjskimi obligacjami na rynku pierwotnym i wtórnym, kilka banków rosyjskich, kilka osób z bliskiego otoczenia kremlowskiego dyktatora. Pierwsza faza amerykańskich, brytyjskich, kanadyjskich, japońskich i unijnych sankcji wydaje się być niezbyt uciążliwa dla władz Rosji i rosyjskiej gospodarki. Kolektywny Zachód zachowuje bowiem możliwość stosowania kolejnych sankcji, jeśli Władimir Putin i jego doradcy będą eskalować wojnę przeciwko suwerennemu podmiotowi prawa międzynarodowego, jakim jest Ukraina. A w dzisiejszym otwartym mikrofonie pytamy, czy czujemy się zagrożeni wojną wywołaną przez Rosję.
Opinie słuchaczy Radia Zachód. Dzwoń teraz. 68 324 22 55.
I jeszcze zasady programu podamy, zanim zaczniemy odbierać telefony.
Otwarty mikrofon Polskiego Radia Zachód. Zasady programu. Na wypowiedź przeznaczamy 1,5 minuty. Wypowiadamy się na temat audycji. Przestrzegamy zasad kultury osobistej.
Telefony od państwa odbiera Andrzej Gruszka. Przypomnę, że osoby, które nie są zainteresowane tematem, prosimy, żeby nie blokowały połączeń dla tych osób, które chcą porozmawiać o tym, co się dzieje na Ukrainie, wyrazić swoje poglądy i obawy. Przypomnę pytanie, czy czujemy się zagrożeni wojną wywołaną przez Rosję na Ukrainie i odbierzemy pierwszy telefon.
Witam.
Dzień dobry.
Roman z Wielkopolski. No mnie się wydaje, że chyba tak, czujemy się zagrożeni, bo patrząc na to, co się dzieje, no to jest to nieciekawie, ale chciałbym na przykład tutaj na tą Ukrainę, jeśli Rosjanie wyszli od strony
Donbasu, tak.
Tak, wyszli z jednej i drugiej strony i Rosjanie im pomagają, to dlaczego teraz na przykład ONZ, czy tam Unia Europejska nie wprowadzi wojsk, żeby pomóc na tą wschodnią granicę Ukrainy, nie wprowadzić wojsk, jeśli poprosi oczywiście prezydent Ukrainy.
No Ukraina nie jest członkiem NATO i nie obowiązuje Zachodu obowiązek obrony.
Ale mogą pomóc, tak? Mogliby pomóc. Jeżeli się czują zagrożeni, no to też wprowadzi czołgi jakieś nieoznakowane z Zachodu i wtedy by to może pomogło. Ale druga też sprawa, ja myślę, że Niemcy i tak z Ruskami sobie ten gaz jakoś tak będą po cichutku puszczać tym rurociągiem nowym, nawet jak będzie nieodebrany, bo to by było za duża strata do Rosji, więc...
I dla Niemiec.
i tak może być.
Mm-hmm. A czy pan czuje się zagrożony? Czy rozmawiacie w rodzinnym gronie, w gronie przyjaciół? Tak, czy pan się obawia, że ta wojna może się przelać?
Sytuacja się robi nieciekawa, tak? No bo tutaj z Ukraińcami też dużo rozmawiamy i oni po prostu są teraz wzywani, szczególnie mężczyźni właśnie, do powrotu na Ukrainę i do obrony, tak? Ci młodzi tacy do 45 roku życia są wzywani na Ukrainę z powrotem do swoich tam macierzystych miejscowości, no i będą prawdopodobnie stawać do oboru i do obrony Ukrainy.
Dziękuję panu bardzo za wypowiedź i odbierzemy następny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam pana redaktora, witam wszystkich przy głośnikach. Kłania się Michał. Czy czujemy się zagrożeni? W domach właśnie rozmawiamy na ten temat, nawet żoną rozmawiam. Pewnie jakieś tam niepewność istnieje, żeby to się nie przerodziło w jakiś konflikt światowy, europejski i światowy. Na obecną chwilę Rosjanie nie chcą, oni chcą po prostu zająć sobie swoje. Ukraina jest specyficznym krajem, mają po raz pierwszy swoje naprawdę państwo, wszystko. Ale tam 20-30% i tak ma ciągotki prorosyjskie, szczególnie wschód Ukrainy, to tam nawet
tak,
więcej.
Tak. Ostatnie badania, na które powołuje się Rzeczpospolita, wskazują na 50-20% ludzi, Ukraińców, obywateli Ukrainy, którzy są prorosyjscy. Ja panu przedłużę. Tak.
Dochwalić. I do czego zmierzam? Poza tym zaczną się, jeśli to nie będzie szybko załatwione, zaczną się kraje wyłamywać z tego embarga, z tych wszystkich jakichś tam obostrzeń i tak dalej. Jeżeli na przykład jest ileś tam, no kilka krajów, na przykład Węgry, Austria, które są całkowicie od gazu rosyjskiego.
I Włochy.
Teraz się różnie słyszy, po prostu wszyscy mają te... Po prostu pieniążki Rosjanie mają naodkładane na powiedzmy tam ileś tam lat, a jak gaz przykręcą, Europa leży, no po prostu... Polityka europejska była, żeby gaz tylko od Rosjan brać i teraz mają za to. Oby się to nie przerodziło w większy konflikt, także myślę, że tego. No ale no, trzeba być niespokojnym troszkę. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam.
Nie chciał pan, żebym panu przedłużył, nie ma sprawy. Byłem gotowy do tego, bo czasem nawiązujemy interakcje z naszymi słuchaczami. To audycja nie jest Hyde Parkiem i to nie polega na tym, żebyście państwo wygłaszali oświadczenia przez 90 sekund. Czasem wchodzimy też w takie bezpośrednie bardziej rozmowy i to też jest tradycją otwartego mikrofonu. Odbierzemy następny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry, Rysik się kłania.
Dzień dobry.
Panie redaktorze, jak Amerykanie mówią, że polityka Rosji wobec Ukrainy to kryminał, to jaka jest polityka, jaka była polityka, czy jest nawet polityka Stanów Zjednoczonych wobec Grenady, wobec Iraku, wobec Panamy, to jest ciężki kryminał. To jest połamanie wszelkich praw człowieka, można powiedzieć. I tu się zachodnim wzorcem nie robią pretensji do Stanów Zjednoczonych. Na kraj.
Oj, były pretensje do Stanów Zjednoczonych, były.
86 rok na Grenadę. Jaki był powód? Tylko dlatego, że się rząd zmienił? Taki był powód inwazji amerykańskiej na Grenadę.
Wie pan, to trzeba widzieć w szerokim kontekście zimnej wojny, która się wtedy toczyła. To jednak nie było to samo, co dzisiaj.
Tak, taka sama historia jak Falklandy, Argentyna z Wielką Brytanią. 200 lat temu Falklandy już powinny należeć do Argentyny.
Ale to pana zdaniem i zdaniem Argentyny. Anglicy mają inny pogląd w tej sprawie.
Umowa międzynarodowa między Argentyną a Wielką Brytanią. Już na to przesadziłem, ale od 100 lat już powinny należeć do Argentyny, Falklandy.
No to mamy inne dane w tej sprawie, panie Ryszardzie.
To są strategicznie, bo są strategicznie ważne.
Dobra, czy czuje się pan zagrożony wojną wywołaną przez Rosję na Ukrainie? Zrobił pan wstęp, okej, okay. Teraz musimy zmierzać do puenty.
Nie mogę powtórzyć, co powiedziałem. Ukraina płaci za podłość Zachodu. Tylko i wyłącznie. A do dzisiaj na Ukrainie chodzi różne oceny Rosji. Różne. Nie ma jednoznacznie negatywnych ocen Rosji. Masa Ukraińców pracuje w Rosji, Rosjan w Rosji i sobie pochwali. Mam znajomego, który ma jednego brata z Petersburgu.
Panie Ryszardzie, stawiamy kropkę. Nie chciał pan odpowiedzieć na pytanie. Natomiast ta teza o podłości Zachodu wobec Rosji, to oczywiście ma pan prawo do takiego zdania, ale to nie wytrzymuje próby zderzenia z faktami. Rosja gwarantowała niepodległość Ukrainy i teraz łamie dane Ukraińcom słowo. Dokonuje bezceremonialnej agresji na suwerenne państwo. To Rosja łamie prawo międzynarodowe, a nie Ukraina i Zachód w tej sprawie akurat. Odbierzemy następny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, Ania z Zielonej Góry. Witam.
Witam.
Ja bardzo rzadko wypowiadam się na tematy polityczne.
Zauważyłem.
Ale dzisiaj powiem tak, czuję się zagrożona, dlatego że oprócz tego, że ja jestem pielęgniarką, tak? Jestem pielęgniarką, mam kategorię D wojskową. Bo kiedyś wszystkie dziewczyny po medyku brano do wojska. Żałuję, że przed operacjami nie wystąpiłam o kategorię E. Dlatego, że teraz już jestem po operacjach i prawdopodobnie mój stan zdrowia na tyle się poprawił, że już tego E nie dostanę. A jestem jedynym żywicielem rodziny, mam dziecko niepełnoletnie i boję się, że w razie wojny, no nie daj Boże, wcielą mnie gdzieś tam do wojska. Ponieważ w czasie pokoju jestem niezdolna do służby wojskowej, natomiast w czasie wojny, wiadomo, wszystko zostaje zawieszone i w tym momencie...
Kategoria może być zmieniona, tak.
Tak, dlatego mówię, no żałuję, że nie pomyślałam wcześniej, no nie było takiej potrzeby. Ponad 20 parę lat mam kategorię wojskową B, nic z tym nie robiłam, a miałam podstawy. Miałam operację do protezy stawu biodrowego, także miałam poważne problemy zdrowotne. No ale jest Bogu dzięki lepiej, ale z drugiej strony czuję się zagrożona tą wojną. Naprawdę, jesteśmy blisko Ukrainy, blisko Rosji, graniczymy z tymi państwami i czuję się... No, że może być... Oby nigdy do tej wojny nie było. Nigdy więcej wojny po prostu. Ja wojny nie przeżyłam. Przeżyła wojnę moja babcia. I naprawdę bardzo Boga prosi, żeby wojny nie było więcej. Dziękuję i pozdrawiam.
Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. No, chyba nikt przy zdrowych zmysłach nie chce wojny, ale w dziejach Europy, w dziejach Polski bywało tak, że bywaliśmy... albo przedmiotem działań wojennych, chcąc, nie chcąc, bo przez nasze terytoria przechodziły wojska, które walczyły z sobą, albo musieliśmy się bronić, tak jak w 1939 roku. Odbierzemy następny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry, Marek ze Sławy. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Pozdrawiam również pana.
Ja powiem pierwsze od lat taką tezę, że każda wojna po obu stronach jest przegrana. Także oczywiście się bardzo boję konfliktu wojennego, bo tak jak powiedziałem, ona zawsze jest po obu stronach przegrana, mimo że ktoś może czuć się zwycięzcą. To takie ogólne z lat doświadczeń i historii. Natomiast Rysiowi tylko powiem, że w Polsce też wiele osób i tak jak on tęskni za Gierkiem i za tamtymi czasami, tak samo i na Ukrainie pewnie wiele osób tęskni za socjalistycznym Związkiem Radzieckim, bo wtedy mieli na pewno lepiej, o nic się nie musieli martwić. To tyle. A ja jakbym miał wybierać okupację, to zdecydowanie wolałbym amerykańską okupację od radzieckiej czy rosyjskiej. Natomiast jeżeli chodzi o Putina, to wydaje mi się, że jedynym szczęściem by było, gdyby ktoś miał sposób na niego, żeby go zlikwidować, ale niestety nie jest to takie proste i kto wie, czy inny jakiś dyktator jeszcze większy po nim by nie był. Także może to nie jest rozwiązanie, ale...
No nie jest, nie zachęcamy też do przemocy w naszej audycji i w ogóle nie zachęcamy do przemocy.
Nie ma oponentów Nawalny i wcześniej Litwinienko i tak dalej, to udowodnione i także ja bym się nad nim nie litował i nie płakał za nim w każdym razie.
A to jest inna sprawa.
Tak. I chciałem powiedzieć, że też jestem... Mimo 55 lat skończonych w wojsku byłem, mam kartę mobilizacyjną, mam stopień podoficerski, też bym nie chciał w takim wieku nagle się znaleźć znowu na jakiejś wojnie, tym bardziej
jasne.
Nie mojej właściwie.
Jasne.
Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję bardzo. Teraz jest to taka dość ciekawa sprawa, bo wojna, niektórzy mogą powiedzieć, naszą nie jest. Natomiast leży w naszym interesie utrzymanie niepodległości przez Ukrainę, dlatego że jest cennym buforem geostrategicznym. Mówią o tym wszyscy eksperci od spraw wojny, a także takie opinie słyszy się również od czołowych dowódców Wojska Polskiego, bowiem otwarcie jeszcze granicy z Ukrainą, a graniczymy z Białorusią, która praktycznie jest wchłonięta przez Rosję. Mamy obwód kaliningradzki na północy i gdybyśmy mieli jeszcze kilkaset kilometrów granicy otwartej na południu, otwartej na inwazję rosyjską, przynajmniej jej groźbę, to sytuacja geostrategiczna naszego kraju byłaby nie do pozazdroszczenia. Odbierzemy następny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry, Jarosław Łagowiec.
Witam pana.
Panie redaktorze, no ja się nie obawiam, no raczej Rosja tu nie wejdzie, bo oni NATO nie zaatakują, bo to wtedy naprawdę już by się wojna porządna rozpętała. No chyba, że układ NATO wejdzie do Ukrainy, zacznie tam...
No mówi, że nie wejdzie i nie ma takiej prawnej możliwości.
Tak, wtedy Rosja już pójdzie na całość, na pewno pójdzie. Ale jak my tam nic nie tego, no to oni też nic nie zrobią. No a co do tych sankcji przez Zachód, kto tam Zachód daje sankcje? Stany Zjednoczone, Francja, Anglia, a reszta bazuje na surowcach. Z Rosji bazuje. No, taka
Japonia, Kanada, sankcje unijne są też takie symboliczne.
A czemu nie mówimy o państwie środka, nic nie mówimy, o Chinach nie mówimy? Przecież tam będą się rozwija wszystko, tam handlują sobie wymiany inną jak trzeba.
Jak to najbardziej, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, natomiast Chiny uznają niepodległość Ukrainy i Chiny...
No tak, no ale handlują z Rosją.
Z wszystkimi handlują Chińczycy. Tak. Z Amerykanami też, właśnie. Mimo napięcia.
I takie, to jest takie państwo, takie, gdzie najwięcej korzyści z tego czerpie i na tym wygra jeszcze. Chiny na tym wygrają po prostu. No. Taka będzie prawda.
No, ciekawy wątek pan porusza.
No tutaj wojny nie będzie, raczej oni będą się tylko swoją Ukrainę, tam najwyżej tam jak ktoś miał ten Donbas i tam ten Krym, a może dalej, ale tutaj do Polski nie wejdą i struktur NATO nie ruszą. Będzie spokojnie, nie ma co się obawiać. Pozdrawiam cię krótko.
Dziękuję. Bardzo ciekawy wątek nasz słuchacz poruszył. Aktywności chińskiej. Chińczycy są bardzo aktywni na Dalekim Wschodzie, na Syberii, a Rosjanki chętnie biorą ich za mężów. Już jest kilka milionów Chińczyków na Dalekim Wschodzie Rosji. Odbierzemy następny telefon. Halo, halo.
Witam, dzień dobry, od Zielonej Góry. Ja się obawiam, żeby Rosja wyszła tak jakby typowo zbrojnie jako Rosja i tak dalej. Bardziej się obawiam tego, że taki konflikt może wyjść przez to, co tam się dzieje, czyli tak, że niby z jakiegoś nieporozumienia i tak dalej, i tak dalej. Bezpośrednio nie, ale właśnie, że coś takiego na zasadzie i coś się takiego może wydarzyć.
Momentami bardzo słabo pana słyszymy. Czy może pan jakoś poprawić jakość dźwięku?
Może w takim miejscu jestem, bo stanąłem autem. Także nie wydaje mi się, żeby to na siłę weszło, bardziej z jakiegoś tam takiego tak zwanego nieporozumienia, tak? Czyli że coś tam się wydarzy, tak jak oni będą podpuszczać jedną czy drugą stronę. Natomiast co mnie ucieszyło, to, że Chiny się wypowiedziały o tym, mimo to, że handlują, bo handlują tam pewnie jeszcze ze wszystkimi innymi, z którymi źle mówią, że jednak uznały niepodległość Ukrainy, Chiny tak samo, bo tak naprawdę do tego, jak się Chiny nie wypowiedziały, to tak, no, była Europa tylko, nie?
Tak, tak.
A jednak tutaj jest troszeczkę szerzej, mimo to, że dalej handlują oczywiście, no bo to są dla nich potężne gdzieś tam pieniądze, które przez ten COVID gdzieś tam potracili i tego nigdy nie odrobią.
Jasne.
Natomiast mam nadzieję, że do takiego stricte zbrojnego nie dojdzie. No i wszystkiego dobrego, pozdrawiam.
Dziękuję. Też ciekawy wątek ekonomiczny i miejmy nadzieję, że on będzie tutaj też decydował. Chińczycy mają tutaj na Ukrainie cenne szlaki kolejowe, które prowadzą z Chin, zresztą przez Białoruś także, do Europy. I dlatego Chińczycy opowiadają się przeciwko wojnie i za suwerennością Ukrainy, bo Ukraina jest w pewien sposób ich partnerem handlowym, a na pewno pośredniczy w handlu z Europą, z resztą Europy, bo Ukraina przecież też jest w Europie. Odbierzemy następny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Pyta pan, czy się boimy. Ja osobiście odpowiadam, że nie. Mm-hmm. Ale w rodzinie przykład teściowej, która ogląda wszystkie programy informacyjne, jest po prostu nakręcona jak katarynka i najchętniej to już by porobiła zapasy na rok do przodu.
Aha, aha. Ale rozumiem, że pana to jakoś tam szczególnie zachowuje pan dystans i zdrowy rozsądek, jak słyszę.
Oczywiście, no nie po to należymy do NATO, do Unii Europejskiej, żebyśmy wszyscy chodzili i się bali, prawda? Straszono nas przez 2 lata COVID-em, następnie uchodźcami, teraz nas się straszy wojną. No po prostu ciągle trzeba, zauważam, że ciągle trzeba nas czymś straszyć, żebyśmy byli bardziej posłuszni. Nie wiem, ale osobiście zachowuję pokój w danej sprawie i bardziej by mnie interesowały na przykład przyziemne kwestie, jak to, czy w końcu zostanie otwarty most w Cigacicach, bo...
No jasne, myślę, rozumiem to.
...bardziej interesuje niż...
No, dziękuję bardzo. Bliższa koszula ciału, tak bardzo dokładnie, często reagujemy. Dokładnie. Czy pan dziękuję jeszcze chce coś bardzo dodać? Jeśli nie, to ja również dziękuję za głos i odbierzemy następny telefon. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry. Proszę pana, tutaj, nie wiem, przedostatni pan mówił o tych zabitych dziennikarzach i tak dalej. To, co Putin tam wyprawiał w Moskwę. W Polsce też ginęli ludzie po katastrofie smoleńskiej, też nie z niewyjaśnionych przyczyn, też do dzisiaj nikt nie poniósł żadnej kary, ani te osoby nie zostały nazwane, ani odnalezione w Polsce, także...
No jest jedno nierozwiązane morderstwo dziennikarza, jedno.
No właśnie, a w Polsce ile osób zginęło po katastrofie smoleńskiej i zostało to zamiecione pod dywan i nikt po prostu tego nie chce już wyjaśniać i tak dalej, to jest jedna rzecz. Także to nie tylko w Moskwie takie rzeczy się dzieją, to trzeba też głośno wypowiedzieć, bo jakoś...
No ale katastrofa smoleńska nie wydarzyła się w Polsce z winy polskich władz, także to jest różnica między tym, co się dzieje w
Moskwie. Ja nie mówię o ofiarach, ja mówię o ludziach, którzy tu zginęli, już po katastrofie. Kilka lat po katastrofie ginęli ludzie, umierali generał Petylicki i tak dalej, o tych osobach ja mówię, nie mówię o ofiarach.
Okej, okay, to jest chwili, teraz tak, bardziej tak, jasne tak, wszystko.
To są też te rzeczy istotne, to nie tylko, że w Moskwie takie rzeczy się dzieją, bo tutaj też te rzeczy się dzieją.
No tak, ale w Moskwie one się dzieją w interesie Kremla, w interesie dyktatora,
bo... No a w interesie tutaj generał Petylicki zginął?
A to ja...
Pytanie można postawić.
Jasne, ale na razie śladów wiodących do władz nie mamy.
No właśnie, kończy się czas. No to może jeszcze...
Bardzo proszę, powiem, czy czuje się pan zagrożony, tak, żeby króciutko jeszcze odpowiedzieć na pytanie?
Dobrze. Ja tylko powiem, no wie pan, no bo pół na pół tego czasu, żeśmy sobie wzięli. Więc tak, ja powiem tak, że Putin osadził się w tych zbuntowanych republikach i tam najprawdopodobniej będzie siedział i tak to zostanie. Będzie po prostu taka strefa, wojska będą jego tam przebywały i będzie tego pilnować. No nie zgodzi się. Ktoś, kto słuchał jego wypowiedzi, ja słuchałem akurat tej jego wypowiedzi, tego nie wiem, jak to określić, nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, ale i nie to, że bronię Putina, czy chce tej wojny i tak dalej, absolutnie nie, tylko jak posłuchałem tego, co on mówi, no to w pewnym sensie on ma rację dotyczące tych wszystkich traktatów, które zostały podpisane, że NATO nie będzie przesunięte na wschód i tak dalej i on się obawia.
Nie ma takich traktatów.
No właśnie, nie wiem, czy to jest właśnie
Właśnie nie ma takich traktatów.
No właśnie, że były podpisane takie rzeczy, żeby to, że nie przekroczy Odry to NATO.
Zmierzając już do kropki, czy czuje się pan zagrożony?
Nie, absolutnie nie. Ja uważam, że nie będzie żadnej wojny. Mhm. Obawiam się, że polski rząd, który tak głośno krzyczy, żeby to się nie odbiło, bo wszyscy są tak w miarę, wypowiadają się delikatnie, a tutaj obawiam się, że Polska też już po wyciszeniu tej całej sprawy polski rząd i polska gospodarka poniesie konsekwencje też tych swoich wypowiedzi, czasami bezsensownych, agresywnych takich i tak dalej. Bo można to w inne słowa ubrać, tak jak to robią inne kraje, że wypowiadają się, oczywiście są przeciw, ale trzeba troszeczkę umiaru.
I stawiamy kropkę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Co do tonu wypowiedzi Polski, to mówiąc szczerze, oglądam wszystko od rana do wieczora i nie zauważam, żeby Polska, ton wypowiedzi polskich polityków był szczególnie agresywny. To Joe Biden nazwał politykę Kremla wobec Ukrainy polityką kryminalną i to Amerykanie najsurowiej oceniają postępowanie dyktatora z Kremla. Odbierzemy następny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry. Mniej więcej 2 tygodnie temu, panie redaktorze, jak rozmawialiśmy, pan zapytał się, co Rosja może zrobić. Ja wtedy powiedziałem, że powiedzmy zaatakuje 10 kilometrów terytorium Ukrainy i na tym się powiedzmy zatrzyma. No, ale nie spodziewałem się, że wtedy uzna 2 republiki, ten pseudorepubliki, do których będzie mogła teraz spokojnie wejść i otoczyć całą Ukrainę dookoła.
No, te republiki nie otaczają Ukrainy dookoła.
No, ale cała wschodnia strona jest już prawie ten...
Nie, oni kontrolują tylko 30% obwodu ługańskiego i donieckiego. Nawet nie 100%. No,
ale nie będziemy tam... Ale teraz tak, wracając. Każdy mówi o sankcjach, a dlaczego my nie mówimy stop tego dostawą węgla? Bierzemy nasz polski węgiel.
I to jest bardzo dobra kwestia, tu muszę panu przyznać.
Teraz powiem jeszcze co. No bo ktoś będzie mówił, że tamten jest węgiel tu tańszy. Tak, sprzedajemy polski węgiel po cenie tamtej, co mają kontrakty, a różnicę pokrywamy z funduszu, z budżetu. To samo z cementem z Białorusi. I jeszcze kilkunastoma innymi rzeczami. I naprawdę wtedy się pokazujemy naszą twarz. Tak jesteśmy. Bo Zachód z tymi sankcjami, no to tak widzę, że się czeje jak szpak na jeża. Chciałby, a boi się.
A czy pan się czuje zagrożony tą sytuacją?
Ja na razie nie czuję się. Jest o tyle mi, wie pan co, powiem tak o tego. Jest mi przykro, że pan Władimir Putin jest moim rówieśnikiem. To jest mi bardzo przykro, że mam takich rówieśników.
Dziękuję panu za wypowiedź. Oczywiście jest również tak, że Chiny handlują z Amerykanami, Chiny handlują ze Związkiem Radzieckim, Niemcy handlują z Rosją, Polska nadal handluje z Białorusią i kupuje węgiel. Może nie tyle rząd polski, co spółki prywatne kupują węgiel w Donbasie, którym między innymi opalane są kotłownie w Trójmieście. Odbierzemy następny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Halina z Pławina. Panie redaktorze, no o tym węglu nie będę mówić, bo tutaj słyszałam raz.
Jasne.
I teraz to jest prawda. Raz. Czy się boję? Może tak całkiem się nie boję, ale chodzi to troszeczkę po głowie. Ale najwięcej jestem 37 rocznik i przypomina mi się, jak mój tato opowiadał, co robili Ukraińcy. I tę mi się przypomina. Chociaż w ten sposób powiem. Uchowaj nas, panie.
Nie wszyscy Ukraińcy,
ognia.
Trzeba dodać. Nie wszyscy Ukraińcy.
Ale stamtąd. Uchowaj nas, panie, od ognia, wojny i kataklizmu. I znam słowo przebaczam. Ale mi się wydaje, że za mocno nasz rząd tam się angażuje. Bo nie wiadomo, czy coś z tego będzie.
Angażuje się w dobrze pojętym interesie Polski.
No tak, ale to jeszcze na razie nie wiadomo, co z tego będzie. Myśmy zapomnieli już, panie redaktorze, tutaj, co u nas się dzieje. A ile u nas ludzi zmarło? Ile, panie redaktorze, proszę powiedzieć, ile ludzi zmarło?
Ja pani na to odpowiem. W większości umierały osoby niezaszczepione i tak jest w dalszym ciągu.
No to i tak samo jest na Ukrainie.
Mamy statystyki. No nie.
Większość chce wojny, bo chcą do Rosji, a inni nie. I to trzeba przyjmować bardzo spokojnie.
Dobrze.
Pozdrawiam i życzę zdrowia. Dobrze. Do widzenia.
Przyjmujemy ze spokojem, ale prostujemy zawsze informacje nieścisłe, które czasem przez pomyłkę nasi słuchacze podają, a czasem z innych powodów. Większość Ukraińców nie chce wojny. Podobnie jak w Rosji nie ma też nastrojów takich prowojennych. Zatem większość ludzi zachowuje się zdroworozsądkowo. Nie możemy mówić, że Ukraina prze do wojny, bo wszystkie fakty temu zaprzeczają. Odbieramy następny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry, Kazimierz. Ja panu chciałem odpowiedzieć, panie redaktorze, że pan twierdzi, że niezaszczepione osoby...
Głównie, ale to nie jest temat dzisiejszej dyskusji. Proponuję wejść do mediów społecznościowych, do statystyk szpitalnych i w większości umierają osoby niezaszczepione. Czy czuje się pan zagrożony wojną wywołaną przez Rosję na Ukrainie?
Ale tylko chciałem powiedzieć, panie redaktorze, że to jest sposób leczenia na telefon, przez porady telefoniczne. To są właśnie
przyczyn sposób... jest bardzo wiele i w tej audycji dzisiaj tak. my mówiliśmy o tym już wielokrotnie w innych audycjach.
Na pytanie teraz odpowiadam.
Tak, bardzo proszę, bardzo proszę.
Proszę pana, ja się nie boję. Proszę pana, i teraz powiem tak. 90% traktatów w ogóle nie działa w historii, jak to jest zbadane.
Aha, ludzie to mają, prawda.
Nie działa. I proszę pana, teraz jest taka sprawa. Mam świadomość, że armia nasza jest niedozbrojona. To jest takie to, co mam w tyle głowy.
Mm-hmm.
Niedozbrojona. Bo pan Tusk przez 8 lat nie zrobił nic z zakupem jakiejś broni na unowocześnienie armii, tylko skupił się na likwidowaniu armii. Owszem, oni twierdzą, że te helikoptery, no ale pamiętamy, kiedy helikoptery kto podpisał, to był okres wyborczy, to były wybory prezydenckie. To były wybory prezydenckie i to było propagandowo tylko. Ten rząd zawarł kilka kontraktów, proszę pana, na uzbrojenie, ale żeby to uzbrojenie doszło do skutku, to ono dopiero teraz będzie spływać 2020-2023.
I musimy stawiać kropkę.
No, nic nie powiedziałem. Dobra, dziękuję.
Dziękuję bardzo. No, gdyby pan nie mówił o COVID-zie, to pewnie zdążyłby pan więcej powiedzieć w temacie dzisiejszej audycji. Odbierzemy następny telefon. Dzień
halo,
dobry.
Halo.
Halo, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słyszałem poprzednią rozmowę przez telefon, zacząłem mieć wątpliwości, czy uzyskałem odpowiednie połączenie, ale już zaczynam. Uwaga. W pierwszych słowach mojego wystąpienia chciałbym zaapelować do pana Ryśka i do paru jeszcze panów, którzy regularnie dzwonią. Jak oni to robią? Bo psia krew, ja pół godziny tłukłem ten mój telefon, wreszcie uzyskałem połączenie. Ale powiem panu tak, powiem o własnych odczuciach. Myślę tak, po pierwsze, każdy, kto był w wojsku i troszeczkę tego wojska poznał, myślę, inaczej patrzy na sprawę. Wojna, każda wojna jest przegrana, jak tu jeden facet powiedział, i jest to ogromne niebezpieczeństwo. Dalej. Ja się boję bardzo strony ekonomicznej. Dzisiaj premier miał konferencję prasową. Ktoś mu zadał pytanie właśnie o ten węgiel, który my spalamy.
Aha.
Premier na to pytanie nie odpowiedział, bo nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Premier
jasne,
się mówił tym,
jasne.
Że to jest wspólna europejska sprawa, nie? Bo to rzeczywiście jest wspólna europejska sprawa, bo węgiel przywozą prywatne spółki, prawda?
Tak.
To jest tak samo jak Nord Stream 2 był też tłumaczony prywatną działalnością.
Mm-hmm.
Także myślę, że ale ta sprawa też nas może dotknąć.
No jak najbardziej.
Jednego dnia palimy ten węgiel, drugiego dnia, czy jesteśmy w stanie w taki ciągły sposób to załatwić. Ale prawda, ja inną kwestię chciałem poruszyć.
Bardzo proszę.
Myślę, że ogromną szansą dla Ukrainy ta sytuacja, ta rozpierdziawka może być, jeśli idzie o udział w NATO i wstąpienie do NATO. Niech pan pomyśli, żadna natowska armata, która tam pojechała, ani broń, nie cofnie się z powrotem. Czyli oni już część tego uzbrojenia będą mieli. Myślę, że ta historia może się w ten sposób potoczyć, że to może być łatwiejszy element, łatwiejszy sposób na tą zmianę polityczną. To by było na tyle. No.
Dziękuję bardzo. Postawiliśmy kropkę w tym momencie. Odbierzemy następny telefon. Dzień dobry. Halo,
dzień
halo.
Dobry. Halo.
Jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Cześć. Tak, tak, jesteśmy. No moim zdaniem, by kraj był bezpieczny militarnie, to powinien mieć rozwiniętą własną zbrojeniówkę, a nie kupywać czegoś. Owszem, można coś kupić, to może być jakieś uzupełnienie, ale podstawą, jeśli już dochodzi do jakichś konfliktów, to jest mieć własny swój przemysł zbrojeniowy.
No ale kto go rozwijał w Polsce wcześniej? Kto?
No, proszę pana, no dzięki geniuszowi pseudoekonomiście Balcerowiczowi zostało to wszystko zrujnowane, doprowadzone do ruiny, a populiści i oszuści wyborczy PiS nic w tym kierunku nie zrobiłby to rozwijać. Wydaje pieniądze na jakieś, nie wiem, amerykańskie samoloty.
Nie to jest, nie jest takie proste. My F-35 nie wyprodukowalibyśmy w naszym kraju.
Proszę pana, także za komuny,
kulą w płot.
Za komuny budowaliśmy własne samoloty odrzutowe.
Które? Niech mi pan powie, które. Niech mi pan powie, które, bo ja wiem, które. Ciekaw jestem, czy,
no, no to dobrze,
czy pan wie.
Jeśli pan wie, no to proszę to powiedzieć.
TS-11 Iskra, samoloty szkoleniowe, nie bojowe. Proszę pana.
Od samolotów szkoleniowych do bojowych jest bardzo niewielki.
Nie w tym przypadku. Dobra. Dobra. Czy czuje się pan zagrożony? Tu nie znajdziemy porozumienia. Pan jest trochę daleki od faktów. Czy czuje się pan zagrożony wojną wywołaną przez Rosję na Ukrainie?
Tak, bo co polskie jest, proszę pana, złe i należy to zniszczyć.
Nie. Absolutnie nie. Wiele polskich rzeczy jest bardzo dobrych. Czy czuje się pan zagrożony? Ostatni raz już zadaję to pytanie.
Czuję się, proszę pana, zagrożony, ale nie wojną na Ukrainie, tylko wariactwem, jakie szykuje nam Unia Europejska, a w co nas bez pardonu pcha pan wspaniały Morawiecki.
I stawiamy kropkę. Powiedział pan to, co chciał, natomiast z polskim przemysłem zbrojeniowym to jest odrębna historia. Nigdy nie był tak mocno rozwinięty. Jego tradycje są przedwojenne w Centralnym Okręgu Przemysłowym. Zdarzało nam się budować fantastyczne samoloty. Między innymi Łoś-32, świetny bombowiec. Ale po II wojnie światowej kluczowy sprzęt produkował Związek Radziecki. I to nie było przypadkowo, że Związek Radziecki trzymał w ręku wszystkie klucze do potęgi militarnej. Tak to w skrócie wygląda. Nie mieliśmy takiej tradycji przemysłu zbrojeniowego, na przykład jak Czechy. Odbieramy następny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie redaktorze, chciałbym te swoje zdanie powiedzieć na ten temat, czy jesteśmy zagrożeni od Rosji. Oczywiście jesteśmy zagrożeni od Rosji, ale nie tylko od Rosji. Trzeba sobie uzmysłowić, że nas otaczają narody bandyckie. To jest Rosja, Ukraina i Niemcy.
Oj, protestuję. Nie ma narodów bandyckich, proszę pana. Trochę się pan zagalopował.
Szanowny panie, nie zagalopowałem się. Wystarczy poczytać sobie historię.
No ja czytam historię.
I jeżeli weźmiemy, dlaczego bandyckie? Już w początek XVII wieku, nie? Jak bandyta pan Chmielnicki zdradził sobie z niego i wyrżnął 3200 polskich husarów. Zgadza się?
Proszę bardzo. Nie zgadza się.
Czy Polacy cokolwiek otrzymali od Niemców coś zgodne z dobrym sumieniem? Nigdy. Czy od Rosji dostaliśmy coś kiedyś? Najwyżej po mordzie. Dlaczego tak się wyrażam? Dlatego, że największe zagrożenie dla Polski to nie jest Rosja, to nie są Niemcy, to jest Ukraina. Jeżeli my z nimi tak się pięknie bratamy i szykujemy już miejsca, żeby dla uchodźców, to zastanówmy się, skoro oni przyjdą do naszego kraju, czy im czasami coś w głowie się nie przestawi i nie zechcą budować wielką Ukrainę, tak jak to czynili w II wojnie światowej.
I pan w to poważnie wierzy, tak?
Oczywiście. Aha. Dlaczego mam nie wierzyć? Skoro, proszę pana, naszej rodziny wymordowali kilku, więc ja nie muszę wierzyć. Ja mam fakty w rodzinie, które nas dotyczyły. I ja dlatego wierzę. I jeżeli chciałby pan poza anteną wiedzieć, to ja panu podam nazwiska i imiona, których wyrżnęli.
Ale ja jestem przekonany, że w tej części mówi pan prawdę. Oczywiście. Stawiamy kropkę. Proszę pana, gdybyśmy się kierowali tym, kto ilu nas pozabijał, to dzisiaj byśmy nie handlowali z Niemcami, bo jednak Niemcy mordowali w Polsce na dużo większą skalę niż Ukraińcy. Gdzieś trzeba temu szaleństwu położyć kres, a tak odnosząc się do tego, co pan mówi o narodach bandyckich, to zacytuję Baltazara Gracjana, mówiąc: przesada jest rodzajem kłamstwa. Odbierzemy następny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry, Roman.
Dzień dobry.
Nie czuję się zagrożony, co zaniepokojony na pewno tą sytuacją, która się dzieje na naszej wschodniej jednak granicy, czy w pobliżu Ukrainy. To odpowiadam na pana pytanie. Pan Kazimierz z Międzyrzecza, który obwiniał pana Tuska za brak uzbrojenia w armii, na koniec powiedział: i nic nie powiedziałem. Popieram, tak jak ostatnio we wszystkich jego wypowiedziach.
Dobrze, ta audycja nie służy cenzurowaniu wypowiedzi pana Kazimierza. Czy chciałby pan coś dodać jeszcze? Na temat oczywiście.
Na temat? No tam ktoś się nie wiedział, jak dodzwonić. Niech wygoogla I love otwarty mikrofon i sam mu się telefon
dodał. Panie Romanie, żółć pana dzisiaj jakoś zalewa. Ja proszę, żeby pan mówił na temat, a pan ocenia poprzednio mówiących.
Powiadam, jak chcę dodzwonić, bo zazwyczaj jak chcę, to się dodzwaniam. Jeszcze raz, czuję się zaniepokojony. Myślę, że Władimir Putin nie zrobił nic nowego. Przelicytował według mnie, ogłosił niepodległość, czyli zaakceptował to, co jest od 8 lat i myślę, że dalszych ruchów nie wykona. Natomiast wszyscy jesteśmy uzależnieni ekonomicznie. To nie jest tylko, że Rosja nam nie da gazu, bo Rosja jak nam nie da gazu, to nie dostanie za to pieniędzy.
Jasne.
Nam nie sprzedawa. To generalnie to nie jest broń jednosieczna, nazwijmy to, użyję takiego kolokwializmu. Także również Rosja musi się z tym liczyć, że żyje z tego, że sprzedaje ten gaz i kilka innych rzeczy i nie będzie to takie łatwe dla niej. Myślę, że nie będzie konfliktu zbrojnego dalszego.
I tego sobie chyba wszyscy życzymy. Dziękuję. Odbierzemy następny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry. Kłaniam się serdecznie.
Dzień dobry.
Panie redaktorze, wszyscy normalnie jako Polacy, jako społeczeństwo powinniśmy się w jakiś sposób czuć, proszę pana, bo to jest przy naszych granicach zagrożeni.
Mhm.
Ale proszę pana, trzeba zauważyć, że jak to mówią byli nasi przyjaciele i obecni, to oni są siebie wartni, jak to niektórzy tam popularnie mówią, proszę pana. Jedni i drudzy nie przestrzegają norm, proszę pana, normalnie nie podpisują zobowiązań, gdy tam im coś nie pasuje, proszę pana, bo przecież normalnie kanclerz Niemiec podpisał z Gorbaczowem, proszę pana, o nieprzestrzenianie. Amerykanie nie podpisali, bo to ich nie dotyczyło. Dzisiaj mówią: nie, my żeśmy nic nie podpisali, proszę pana, i wiele, wiele innych.
Ale czego o nieprzestrzeganiu, bo może nasi słuchacze nie do końca rozumieją?
No, proszę pana, Niemcy normalnie podpisali z Rosjanami, że tylko jeszcze NRD będzie. Dawne NRD to będzie, proszę pana, NATO.
Nie, nie, Niemcy nie składali takich zobowiązań. Ja myślałem, pana, że się przesłyszałem, ale muszę to sprostować.
Pana, proszę pana, to pan Gorbaczow wyraźnie powiedział, jak to wyglądało wszystko. Niemcy dostali.
To jest wersja pana Gorbaczowa.
No to dobrze, niech tam, proszę pana, możemy wszystkim albo wierzyć, albo nie wierzyć. Proszę
nie,
pana,
trzymajmy się faktów, proponuję,
tak,
wie pan.
Ja tylko chcę jedną rzecz, jeżeli pan się orientuje, proszę pana, czy może Putin ma ten jakieś tam konto w Stanach Zjednoczonych, jakiś banku, czy nie?
Bardzo w to wątpię, mówiąc szczerze. On ma gdzie indziej pieniądze, bo Amerykanie by zbyt łatwo na to siedli. Wątpię, żeby był taki naiwny.
No i najprawdopodobniej to by wtedy tam coś, proszę pana, normalnie jak Bin Laden i podziękował za to, nie, aby go ukradli, nie? To tak niestety bywa, proszę pana, na tym świecie. Do widzenia.
Dziękuję, do usłyszenia. Odbierzemy następny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry, Krzysztof.
Dzień dobry.
Witam słuchaczy. Panie redaktorze, ja nie czuję się zagrożony tak, że za chwilę Rosja napadnie na Polskę, natomiast na pewno nie możemy spać spokojnie. Jest taki jeden kraj, który żyje w ciągłym zagrożeniu, myślę o Izraelu, a mimo to ma wspaniałą gospodarkę, silną armię i potrafi żyć z tymi zagrożeniami i powinniśmy brać przykład z tego kraju.
Ale wie pan, z czym to się wiąże? Z obowiązkową, powszechną służbą wojskową, jeżeli pan chce brać przykład.
Nie musimy kopiować jeden do jednego, myślę, że nie mamy takich zagrożeń.
No dobrze, dobrze.
Nie jesteśmy,
sprostował
ale
pan.
O to na przykład, że jak mógłbym spać spokojnie, jeśli po 7 latach rządów PiS-u, wiedząc, że to zagrożenie jest dużo większe niż kiedyś i cały czas słyszymy tylko propagandę o tej naszej armii, że trzeba ją modernizować, żadnego programu zbrojeniowego nie mamy dokończonego. Ja słuchałem pana Bartosiaka, którego pan też, zdaje się, ceni.
Bardzo.
tak, właśnie relacjonował, bo jest w Stanach Zjednoczonych i on mówi o tym, jak po rozmowach z Amerykanami, jak oni się dziwią naszej polityce zakupowej, że cieszą się oczywiście, że kupujemy najnowocześniejsze samoloty, najnowocześniejsze czołgi, ale te czołgi i samoloty są idealnymi celami dla ewentualnej...
No jak każde czołgi, panie Krzysztofie, ja wiem, co powiedział Bartosiak, bo ja słucham jego każdej wypowiedzi.
Po prostu nie ma dla nich żadnego wsparcia. To jest wywalanie pieniędzy. Powinniśmy się, po prostu po 8 latach, ja bardziej oczekuję, że PiS pokaże mi...
Co pan by kupił, jak pan jest takim specjalistą od uzbrojenia?
No zacząłbym przede wszystkim od obrony przeciwlotniczej, obrony przeciwrakietowej, od cyberbezpieczeństwa, bo to są jakby...
Dobra.
Dopiero bym...
Panie Krzysztofie, chętnie bym z panem pogadał o wojsku, bo pewnie mielibyśmy punkty rozbieżne, ale i punkty styczne, ale musimy postawić kropkę. Natomiast mówiąc o programach Wisła i Narew, Wisła to program obrony przeciwlotniczej średniego zasięgu, elementem mają być patrioty, a Narew krótki zasięg jest wdrażany, 23 nowe, że tak powiem, wyrzutnie. To jest oczywiście dużo za mało, ale pamiętajmy, kto zwijał polską armię przez 8 lat. Nie da się zrobić cudu przez następnych 8. Odbierzemy jeszcze jeden telefon. Halo, halo.
Uprzejmy, dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Ja się tak w ogóle zastanawiam, jakie my to robimy zakupy sprzętu wojennego u wujka sama. Kupujemy po prostu marzenia. Bo tak trzeba to określić. Kupujemy to, co dopiero jest w zamysłach amerykańskich.
Nie. Hajmarsy działają. Tylko potrzebna nam jest nie jeden dywizjon, a 6. Patrioty działają. F-35 są na wyposażeniu. Także tu musiałem sprostować to, co pan powiedział.
Na czyim wyposażeniu są?
Proszę sobie wygooglować, ile armii europejskich posiada samoloty F-35.
W jakiej wersji? To jest pytanie. No,
którą i my kupujemy. To jest wiedza powszechna. To nie jest wiedza ekspercka.
Nie.
Dobra, przejdźmy. Widzę, że ma pan trochę inny ogląd. Warto doczytać. Czy czuje się pan zagrożony wojną wywołaną przez Rosję na Ukrainie?
Proszę pana, wchodzimy na dokładny temat w tym momencie. Starszy pan Biden, który prawdopodobnie już ma demencję starczą, zaczyna swoją ręką grozić, jak to się mówi, dla prezydenta Putina. Ja jeszcze raz protestuję, kiedyś to już powiedziałem, teraz jeszcze raz. Skoro mówimy, że mamy wszędzie prezydentów, to również prezydent Rosji jest także prezydentem.
Ja rozumiem, że lubi pan prezydenta Putina, pana sprawa.
Pan go nie lubi.
Ja go nie lubię. Ja go nie lubię, oczywiście.
Panie redaktorze, na koniec jedno pytanie. Pan kiedyś powiedział, że był pan w siedzibie szacownej BBC w Londynie.
Nie, to nie ja. To pan mnie myli z kimś innym.
No dobrze, skoro ja pana mylę, no to na ten temat skończymy rozmowę.
Też tak myślę. Ależ proszę pana, proszę mi nie wmawiać, jak to mówią kolokwialnie, dziecka w brzuch. Nigdy nie byłem w siedzibie BBC, choć spędziłem ponad rok w Anglii. Dziękuję bardzo za wszystkie dzisiejsze opinie. Musimy kończyć, bowiem czas przeznaczony na naszą audycję zbliża się nieubłagalnie do końca. Do usłyszenia, mówi Adam Ruszczyński.
Otwarty mikrofon Polskiego Radia Zachód. Dziękujemy za udział w audycji. Najciekawsze głosy i komentarze usłyszysz raz jeszcze w sobotę w programie W tym coś jest o 12.40.